Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dzisiaj temat, który zajawię przed przedstawieniem tradycyjnych, mam w tradycyjnym mieście, który z mojego doświadczenia może być jednym z powodów do rozwodu. Magda Manasterska i Magda Świerczyńska. Kto usypiał własne dziecko, wie, czym to się może skończyć. Prędzej zacznie rodzic niż dziecko często.
No właśnie, Tomek, chciałam cię na początku zapytać, czy ty dzisiaj jesteś wyspany?
Nie.
Aha, a jednak. No myślałam, że jednak my powiemy tutaj, że naszym takim hardkorem, tak jak się młodzi wyrażają w tej chwili, no my w sumie też czasami, jest to, że i Magda i ja od 17 miesięcy, prawie no 16,5 właściwie całej nocy nie przyspałyśmy, to za sprawą naszych wspaniałych dzieci, które bardzo serdecznie oczywiście pozdrawiamy, Jasia i Korneli.
Tak, mam nadzieję, że macie teraz drzemkę.
Lepiej niech teraz nie śpią, to będą spały w nocy.
Wiesz
się tam, Kornelia, Jasiu, pobudka, wstawać.
Ja wolę, żeby spał, naprawdę.
Jak przespi teraz, to może potem zaśnie jakoś tak w miarę okej, okay, no ale tak. To i tak się nie przekłada. No właśnie, proszę Państwa, bo to zasypianie, tak jak Tomek już powiedział, no to do łatwych nie należy, jak się zaraz także nasi goście zgodzą z nami, aż włosy się na rękach jeżą, jak się pomyśli o tym temacie. Magda, tak sobie dzisiaj i wczoraj myślałam o tym, co będziemy dzisiaj Państwu mówić i aż ciężko mi uwierzyć, że to faktycznie 17 miesięcy i no, nic, to... ani jednej nocy.
Nieprzespanej, budzą się. No, 17 miesięcy, jednak da się. Dziewczyny, wy też macie podobne doświadczenia? Jak to jest, Emilia? Ty masz podobne.
Tak, oczywiście. No 25 miesięcy i przespanej nocy nie widać na horyzoncie.
Marta?
U nas różnie, bo to w zależności od egzemplarza. Pierwszy był taki bardziej współpracujący w tej materii, druga mniej, delikatnie rzecz ujmując.
Tak, to u nas podobnie. U nas też pierwszy egzemplarz był bardziej śpiący i bezproblemowy, a drugi no taki się trafił dość wymagający.
To jest pocieszenie, że drugie u mnie w mojej sytuacji będzie trochę mniej wymagające, bo u nas dwie pobudki w ciągu nocy to jest już absolutna tradycja. No właśnie, jak Kornelia ząbkuje, to tych pobudek już nie zliczę. Czas przedstawić naszych gości, droga koleżanko.
Tak, już tutaj chwytam moją kartkę, bo wbrew pozorom, mimo że pamiętam, to wolę się nie pomylić. Dzisiaj w babskim gronie właśnie, chyba że Tomek czasami też nam coś podpowie na temat zasypiania. Będziemy rozmawiać o tym usypianiu i zasypianiu. Razem z nami w studio same nasze takie zaprzyjaźnione już dziewczyny. Psycholog Marta Borkowska-Bierć, położna Iwona Głódź.
Dzień dobry. Dobry.
I oraz Emilia Łowkiel, twórczyni klubu Rodzice Naturalnie w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Zachęcamy Państwa.
Ja myślę, że panią Małgorzatę musimy poprosić o większe wyjaśnienia, bo ja przeczytam SMS, dlatego zrozumiał panie, dlaczego mówię o większe albo, że tak powiem, szersze. Pani Małgorzata napisała tak: dziś wiem, że jesteśmy noszeniakami, czy jak to się mówi, ale 20 lat temu byłam w ciąży z drugim maluchem i podejmowałam sezonową pracę przy festiwalu w Oliwie. Musiałam nauczyć synka zasypiać samemu i wbrew obawom moim i babci udało się w ciągu dwóch wieczorów. Pani Małgorzata pisze.
Dwa wieczory.
Jak się okazuje,
pani
to
chyba Małgorzata, proszę się podzielić, bo tutaj słyszała tak, pani te westchnienia.
Zazdrości.
Jak to zrobić dwa wieczory, jak tu 250 wieczorów.
Zachęcamy Państwa oczywiście właśnie do kontaktu, tak jak pani Małgorzata z nami, 603-06-0606, to jest nasz niezmienny numer telefonu do Radia Gdańskie. No i właśnie, czekamy na doświadczenia, na rady, ja chętnie dzisiaj posłucham, Magda pewnie zapewne też, na rady, na podpowiedzi, wszelkie oczywiście czekają nagrody. Mamy dziś dla Państwa dwie książki, Sowa, Krowa i Z wielorybem rozmowa, znane już książki naszej gdańskiej autorki.
A ja jeszcze dodam, że dzisiaj w programie także zajrzymy na warsztaty o usypianiu dzieci, które odbyły się w Gdyni, a zorganizowało je Centrum Wspierania i Rozwoju Rodziny Familion. Do Gdyni przyjechała Małgosia Musiał, prowadząca bloga Dobra Relacja. Opowiemy też o tygodniu godnego porodu, a na koniec zaprosimy Państwa na targi Będę Mamą w Gdańsku.
Pani Małgorzata precyzuje. Może tak jak panie mówią, moje dziecko to łatwy egzemplarz, ale wiedząc, że dziecko nie jest głodne, mokre czy chore, zostawiałam syna w łóżeczku i wychodziłam. Nie dałam się nabrać na tęskny płacz i pierwszego dnia było 10 minut płaczu, drugiego 5, a trzeciego cisza.
A no właśnie, i to jest taki, myślę, może kontrowersyjne, to niezbyt dobre słowo, proszę Państwa,
przypominam, płacz wyrabia płuca podobno.
Ponoć tak, ale
potem w śpiewie
z drugiej
się przydaje.
Strony są szkoły, o których pewnie za chwilę powie Iwona, która już nam machała tutaj palcem, no właśnie, które mówią o tym, że to nie do końca tak. Oczywiście my tutaj nikogo nie chcemy ganić, nikomu super podpowiadać, bo ile rodziców, tyle sposobów na to, żeby uczyć dziecko zasypiać i przesypiać noc. Iwona, tutaj właśnie a propos pani Małgosi, skomentujesz.
To znaczy, ja myślę sobie, że tak jak tutaj Marta powiedziała, że po prostu to zależy od tego, no, w jaką szkołę idziemy, tak? Czy to jest szkoła to wychowywania w bliskości, czy to jest taka szkoła, no umówmy się, zimnego wychowania albo podążania za książką Tracy Hawk. No, dla niektórych osób absolutnie jest to niemożliwe, żeby zostawić dziecko płaczące nawet 10 minut. I no ja uważam, że nie byłabym w stanie w taką drogą pójść, dlatego że sama nie chciałabym być tak traktowana, że ktoś mnie zostawia w ciemnym pokoju i w momencie, kiedy ja dopominam się o jakąś, no mam emocję dotyczącą przytulania czy potrzeby jakiejś, ktoś mnie po prostu zostawia i każe mi sobie radzić sam, a myślę sobie, że taki maluch no tym bardziej jest jakby tą potrzebę ma tylko, wyraża przez płacz. A więc jeżeli on płacze, to moim zadaniem jest go po prostu przytulić i być blisko. I oczywiście ktoś może w ten sposób dojść do momentu, że rzeczywiście dziecko zasypia samo, ale dlaczego ono zasypia samo? Mam wrażenie, że dlatego, że wie, że już mu nikt nie pomoże. No i ja nie byłabym w stanie po prostu tego zrobić swojemu dziecku, a że no właśnie jakby bardziej jestem w takiej emocji wychowywania dziecka w bliskości, no to podążam drogą, gdzie jakby słucham się tego mojego dzieciaczka. Co prawda miałam go 16 lat, synek ma 16 lat, ale doskonale pamiętam, że jakby nie stresowało mnie to, no właśnie gdzie on zasypia, czy jak on zasypia. Dawałam mu pełną swobodę i luz i wtedy, kiedy był zmęczony, po prostu szedł spać. A że jesteśmy podróżnikami, to było dla nas o tyle wygodne, że on nie miał potrzeby posiadania swojego takiego kącika do zasypiania i zasypiał wszędzie wtedy, kiedy właśnie spadł, miał ochotę spać i czasami było tak, że prawie, że zaciśnięciem jakiegoś guziczka on po prostu nagle się wyłączał i słuchaliśmy, gdzie jest po prostu, czy jest pod łóżkiem, czy jest pod stołem, czy gdzieś w łazience, sobie gdzieś tam zrobił krótkiego komarka i zasnął.
Czyli to dziecko jakby się dopasowało do waszego trybu życia, a nie na odwrót.
To znaczy, uważaliśmy, że po prostu, i też tutaj Marta zwróciła mi uwagę, żeby powiedzieć to na antenie, że są bardzo różne rodziny i rzeczywiście każda rodzina ma swój rytm. Jeżeli to jest rodzina bardzo ułożona, taka z miasta, że tak musi być, teraz to robimy, teraz to robimy i to wtedy ten maluch rzeczywiście może też będzie potrzebował takiego rytmu i się do niego po prostu dopasuje. Natomiast w momencie, kiedy jest to rodzina podróżnicza, taka swobodna, to mogą sobie zrobić, mówiąc krótko, lekkie kuku, dlatego że później wyjeżdżając ten maluch będzie oczekiwał tego rytmu, a tego po prostu nie ma szansy w takich podróżach zrobić. W związku z tym myślę sobie, że taki temat odnośnie zasypiania, to chyba każda rodzina powinna sobie sama przerobić i zaakceptować pewne rzeczy, bo w statystyce widzę tak, że jeżeli ktoś ma pierwsze dziecko, które zasypia fantastycznie, to niestety to drugie nie będzie w statystyce, że też będzie zasypiało. Jeżeli mamy dziecko, które pierwsze nie zasypia i jest takie aktywne bardzo, jest, no nie chcę powiedzieć ADHD, ale aktywne po prostu, ciekawe życia, ciekawe świata, no to drugie będzie zasypiało. Czyli będzie tą nagrodą. No bo w statystyce to nie ma tak, że dwójka dzieci będzie totalnie szalonych, a przynajmniej w większości tej statystyki.
Dziękuję ci, że mówisz, że w większości. Tak. Ja i mój kot mamy średnio po trzy nogi. Tak, tak. To jest statystyką, ja sobie myślę.
No ale
wydaje mi się, że... teraz wszystkich państwa, którzy się nie mieścicie w tym, co Iwona mówi. Wiem, że tam jesteście.
Tak, wiem, że też są. Ale jakby właśnie statystyka, czyli ta większość, to wydaje mi się, że tak właśnie wychodzi.
Iwona, mówisz, że u was rytuały pewne powtarzalne jednak nie do końca się sprawdziły. Natomiast
znaczy, w ogóle się nie sprawdziły.
No właśnie, ale
rytuałem było to, że nie było rytuałów.
Okay. Natomiast niektórzy rodzice wybierają tę drogę rytuałów. Jak one są ważne dla dziecka? Jeżeli są ważne, tak już starajmy się jakiś obiektywizm zachować.
To znaczy, wydaje mi się, że jak dziecko się przyzwyczai po prostu do rytuałów, to czuje się bezpieczne.
To i inna sprawa, synchronizują mu się po prostu tak od strony biologicznej rytmy dobowe. To znaczy, jeżeli tak żyjemy, że rzeczywiście jest przewidywalna godzina zasypiania i wstawania i nasze dzieci, akurat ich rytmy dobowe też to wspierają, no bo są dzieci, które są bardziej wieczorne i 22, tak? To jest ta godzina, kiedy one są tak naprawdę zmęczone, ale dajmy na to rodzicom pospać do 9. Tak, ja mam taką koleżankę, która mówi, że jej nie przeszkadza, że dziecko zasypia o 22, dlatego że woli później wstać. Fajnie, dokładnie. Ja wolę inaczej. Mm. Czyli u nas na przykład jest tak, że dzieci zasypiają koło 8, ale wstają koło 6, no i w weekend również. Tak?
No, u nas
to podobnie. Jakby nie ma i coś za coś. Ale myślę sobie, że taki rytm, jeżeli on jest, to rzeczywiście jakby dziecko czuje, no zresztą my też to czujemy na sobie, jeżeli prowadzimy uporządkowane życie, to
wiemy,
jesteśmy
czego się
głodni o określonych porach, jesteśmy śpiący o określonych porach, tak i tak dalej, i tak dalej. Więc pod tym względem od strony biologicznej dziecko też ma szansę się zsynchronizować. I to tak, jak Iwona mówiła, w jednych rodzinach jest szansą, a w innych zagrożeniem.
Dokładnie tak.
Wróćmy może do początku. Wracamy ze szpitala, mamy noworodka, no musimy się jakoś też nauczyć jego obsługi, nazwijmy to kolokwialnie, i musimy nauczyć też, znaczy właśnie musimy, czy chcemy, powinniśmy, być może powinnyśmy nauczyć albo pomóc dziecku rozróżniać dzień od nocy. Dlaczego? I jak to zrobić? Jak pomóc dziecku, Iwona?
Mhm. To znaczy, maluch, który sobie żyje w macicy, on ma cały czas ciemno. W związku z tym on nie rozróżnia dobowo, jeśli chodzi o wzrok, tak? Że jest jasno i ciemno, bo tam jest zawsze ciemno. W związku z tym, jeżeli my widzimy, że maluch żyjąc sobie w brzuchu, budził się o odpowiednich porach, miał swój rytm, to najprawdopodobniej przez jakiś czas na zewnątrz on będzie miał bardzo podobny rytm. Dopiero w pewnym momencie, na spokojnie, on zaczyna rozróżniać, że jednak w tym domu jest taki porządek, że w dzień jest większa aktywność i jest jasno, a w nocy to się wszystko ładnie wycisza i jest ciemno. Pierwsze 2 tygodnie życia dziecka najprawdopodobniej ten maluszek jest strasznie zaskoczony w ogóle tym, co się wydarzyło z nim. Jest może taki wycofany, obserwuje. Często mając tę żółtaczkę fizjologiczną, ona powoduje, że on jest ospały i on jest po prostu taki super fajny, grzeczny i taki książkowy i taki rewelacyjny, że po prostu jesteśmy zakochani w nim i później to wszystko nagle się psuje. Bo dziecko zaczyna myśleć, że można coś innego, można coś spróbować, można wcale nie być takim grzecznym maluchem, można się zacząć rozglądać i zaczynamy się z tym gubić. I w tym momencie wydaje mi się, że rzeczywiście chyba trzeba byłoby mu trochę odpuścić, no bo my jesteśmy po to, żeby go jakoś zrozumieć. I on daje nam pewne sygnały, więc ja bym tutaj trochę mu odpuściła. I jeżeli no, nie śpi tak, jak my sobie to wyobrażamy, nie śpi w swoim łóżeczku, nie śpi w danym miejscu, które myśmy mu urządzili, no to nie możemy się na niego po prostu wkurzać. Tylko jakby często osoby, które sobie założyły, że będą teraz w tym łóżeczku, bo kupiłam fantastyczne nowe łóżeczko, ładne łóżeczko, dlaczego dziecko w tym ładnym, pięknym łóżeczku ty po prostu nie chcesz spać. I mając te zasady, że tam będziesz spał i tam, i się napinają, powodują taką energię jakby negatywną, że ten maluch po prostu odczuwa ją i jest wkurzony i absolutnie nie będzie spał. W związku z tym często te zasady, które myśmy sobie założyli w ciąży, nagle one rozsypują się po porodzie i okazuje się, że śpimy razem i jest nam dobrze w wielkim, dużym, domowym, ciepłym, lekko podśmierdziałym łóżeczku.
Nawet do 10 roku życia.
To znaczy, no tak.
No, przyznaj się.
Przyznam się, bo myśmy w rodzinie zakładali, że wiedzieliśmy, że będzie tylko jedno dziecko, w związku z tym każda chwila jest ważna. I postanowiliśmy nie ograniczać i nie stawiać sobie tych zasad takich, że my teraz wyprowadzimy nasze dziecko. Stwierdziliśmy, że on sam zdecyduje i nam to powie. No i tak się wydarzyło około 10 roku życia. Po prostu wziął kołdrę i położył się w swoim pokoju. Ale to takie pojedyncze, podejrzewam, rodziny, które tak liberalnie będą postępowały. Inne jednak są takie bardziej napięte i po prostu cóż, takie po prostu są. Natomiast jakby ja nie widzę u mojego syna, że on jest zboczony albo jakiś inny niż wszystkie inne dzieci, bo spał z rodzicami troszkę dłużej niż jakby przewidują to książki. Wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jest w bardzo dużej bliskości z nami i że jakby nie ma jakby tabu. Tabu jakby zostały przekroczone i też mam wrażenie, że na jego korzyść, tak? Że rozwija się absolutnie i seksualnie i psychicznie w porządku i że jakby nie ma tutaj, nie było żadnych zagrożeń. że ludzie się denerwują, że czy na gości, czy jakiejś bliskości właśnie takiej, prawda? Wydaje mi się, że tutaj dziecko wręcz przeciwnie, właśnie uczy się swojej matki, a w związku z tym w przyszłości mam nadzieję, że przyprowadzi do domu jakąś fajną dziewczynę.
Marta chciałaś coś dodać.
Tak, ja macham tutaj dziewczyn ręką, bo sobie myślę, że tak z takiej psychologicznej perspektywy, jak rzadko, chciałabym dodać jedną rzecz. To znaczy, rzeczywiście, tak jak mówi Iwona, nie ma co demonizować wspólnego spania. To znaczy, to nawet już niezależnie od tego, ile z dzieckiem śpimy, są rodziny, które śpią tylko na przykład z malutkimi dziećmi, a potem te dzieci jakoś się ogarniają. Są takie, które decydują się, rodziny albo dzieci decydują za rodziców, bo po prostu się nie dają odłożyć i to trwa dłużej. To nie ma jakichś doniesień psychologicznych, które by wskazywały na to, że to jakoś tam jakąś patologią nam grozi. Tak długo, myślę sobie, że to jest ważne, jak wynika to z potrzeb rodziców i dziecka. Jeżeli byłaby taka sytuacja, że dziecko śpi z nami, a my jesteśmy z tego skrajnie niezadowoleni i to jakoś mocno wpływa na naszą relację w parze, warto rozważyć, co z tym zrobić. Dlatego, że to nie jest dobre, jeżeli mamy takie poczucie, że komuś się dzieje jakaś straszna krzywda. Znaczy, ja mam takie poczucie noc, jak muszę stać do mojego dziecka 3 razy, nie? Ale jakby wiecie, mówimy o takiej krzywdzie jakiejś takiej bardziej masywnej, nie? I tak samo, jeżeli... co zakładam, może się zdarzyć, chociaż nie znam wielu takich przypadków. Dziecko nie chce, a z jakiegoś powodu rodzice chcą. Różne sytuacje przychodzą mi teraz do głowy. Wyobrażam sobie, że może tak się stać. Więc wtedy to też, ale to nie dlatego, że to jest współspanie. To dlatego, że po prostu mamy sytuację, kiedy czyjeś potrzeby w partnerstwie realizowane są kosztem czyichś. I nie mówimy o karmieniu dziecka piersią, które generalnie trzeba nakarmić, chociaż nam się bardzo nie chce, bo po prostu będzie głodne, tylko już o jakby starszych dzieciach, nie?
Do tematu oczywiście wrócimy. Mamy w Mieście w Radiu Gdańsk dzisiaj o zasypianiu, o spaniu i o przesypianiu nocy. Słyszymy się po przerwie.
Babcia Basia do nas napisała, to znaczy to, że babcia wynika z treści SMS-a, a to, że Basia, to wiemy. Usypianie. A co to jest? Od początku zostawiałam dzieci w łóżeczku, robiłam papa i wychodziłam z pokoju. Dziś moje wnuki też tak zasypiają.
Pani Iwono.
Znowu wracamy do tego.
Wracamy już do tematu, mam wrażenie, że trochę już go przegadałyśmy.
Poczekajcie, ale rodziców... to, że ktoś zostawił dziecko, to nie znaczy, że to dziecko tam płakało.
No właśnie. Oczywiście, jeżeli to dziecko zasnęło spokojnie, no to wszystko jest
tak macie,
jasne.
Serdecznie gratulujemy.
Gratulujemy tak. I zazdrościmy. To jest tak, ale to taka szczera zazdrość jest.
Tylko, że chyba różnica jest taka, że jeżeli zrobiło papa, zamknął oczki, poszło spać, no to je zaakceptowało, mama to zaakceptowała i jest wszystko okej. Okay. Natomiast w momencie, kiedy robimy papa, a dziecko płacze, no to i zamykamy go i dajemy, znaczy się tak w cudzysłowie, tak, że niech się wypłacze, no to chyba tutaj jest jakiś, ja bym czuła ogromny dyskomfort. Absolutnie. Także...
Ale tu z treści SMS-a faktycznie wynika, że to działa.
Tak, papa, że zamknęło.
Gdzieś tam po główce i to działa.
Albo wyjątkowo śpiące dzieci są odkładane do łóżeczka.
Właśnie, może to też jest
tak, gdzieś o 23:00 to już tak.
Tak, to o drugiej w nocy. Po zabawie.
To może jeszcze babcia Halina dla zrównoważenia babci Basi. Właśnie jadę na dyżur do wnucząt bliźniąt. O 14:00 zacznę usypiać 2-letnie skraby. Może do 15:00 zasną. A wieczorem drugi raz, gdzie dzieci czekają na mamę i tatę. Na każdego bliźniaka trzeba znaleźć metodę, a w nocy każde budzi się. I co powiedzą mamy, które mają jedno maleństwo? Pozdrawiam, babcia Halina.
No właśnie.
Uśmiechamy się do babci Haliny po prostu serdecznie.
Wow, tak. Chociaż tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, rzeczywiście chore dzieci, starsze dzieci też się budzą. I ja tutaj doświadczona tygodniem z 2 chorych dzieci stwierdzam, że tak, budzenie się dzieci na zmianę to też
właśnie
jest
tak,
trudne.
Żeby to się jeszcze zsynchronizowało jakkolwiek. Tak. Nie? A gdzie tam?
Nie ma tak łatwo.
No właśnie, czyli cały czas mówimy o tym zasypianiu, usypianiu. No nie jest to oczywiście jakaś odkrywcza prawda. No wszyscy mamy ten sam problem, w cudzysłowie problem oczywiście z naszymi małymi dziećmi. Iwona, ty odwiedzasz młode mamy. Dużo osób dzwoni do ciebie i...
Tak. Tak? Dosyć dużo. Dzwoni, prosi o radę, co inni ludzie robili. Rzeczywiście chodząc tak do młodych rodziców, jakby zauważyłam dużą kreatywność. Co mnie strasznie cieszy, dlatego że no, można byłoby spisać dosłownie rady i podać je ludziom, żeby, a może coś akurat wpłynie na tego malucha, że on akceptuje tą daną sytuację. No więc jedną z to była taki telefon, Iwona, szybko przyjeżdża i słuchaj, mam taką fajną metodę, może ci się przyda w twojej pracy. No i oczywiście pojechałam, no i Stefan mówi, popatrz, co ja teraz robię. I maluszek wydawał się wcale nie śpiący, maluch, który miał może z 2 miesiące. I on, słuchajcie, pogłaskał 3 razy, mówiąc do tego malucha, raz, po łówce, od czoła do nosa, 2, i ten dzieciaczek zaczynał zamykać oczy.
Ogórki pewnie też wchodziły w grę jakieś.
I ten maluch zasypiał. I po prostu to było niesamowite, bo wiedziałam, że udało ci się i że w ogóle się...
Hipnoza.
Nie, bo to po prostu było jakieś nagrane. Tutaj, nie wiem, coś dostał ten maluch. Ale rzeczywiście za każdym razem, jak on mi to pokazywał, ten maluch zasypiał. I jest taka metoda migania po prostu z dziećmi. I one, no, one odbierają te informacje i jakoś tam się godziły, ale chyba to było takie po prostu też bardzo grzeczne dziecko. Inne metody to zauważyłam, że ludzie wieszają pod sufitem, przybijają do sufitu jakiś hak, a na tym haku nagle się okazuje jakaś lina, a na linie fotelik samochodowy albo wręcz...
My na pewno o zasypianiu mówimy?
Mówimy o zasypianiu. Ostatnio taka przyczepiona kołyska, która nie wystarczyła tak lekko się bujając, musiał być bardzo duży odchył, żeby ten maluch zasypiał, bo potrzebował takiego odchyłu w bujaniu. To nie było tak, że leciutko. To musiało być prawie, no, bardzo wysoko w każdym razie. I on dopiero wtedy zasypiał.
A to może jakieś szkolenia dla kosmonautów?
No po prostu jakby tych pomysłów rzeczywiście dużo.
To ja mogę jeszcze jeden dorzucić, tak. Mogę ci wejść w słowo. Mam nadzieję, że koleżanka się nie obrazi. Ona musiała za każdym razem, już teraz nie, natomiast tak do chyba 8 czy 9 miesiąca życia dziecka usypiać i w ciągu dnia, i oczywiście do wieczora, skacząc na tej takiej dużej piłce. I to mocno skacząc, tak bardzo rytmicznie, i dopiero
bardzo
wtedy dziecko na rękach.
Na zasypianie.
Świetnie.
Jeszcze takim sposobem mojego męża to było po prostu tak długo chodził z synem na ramieniu, aż go po prostu znudził. Po prostu to jest takie wzięcie malucha na no, kto kogo, tak? I po prostu Michał chodził, śpiewał mu, śpiewał przeróżne piosenki, absolutnie nie były to kołysanki, bo były to rytmy od Bregowicza, a skończywszy na Kaczmarskim, ale to po prostu było
Dokładnie. Jak nie zaczniesz, będę śpiewał dalej.
Tak, ja też właśnie myślę, że można ewentualnie tędy wziąć.
Ja mam wrażenie,
śpiwo, że będę śpiewać.
Tak, że to było, że kto kogo, no tak długo z nim chodził, tak długo śpiewał, aż on po prostu zasypiał. Także no, naprawdę metod jest różnie dużo i chyba każdy musi na swoją trafić. Natomiast dużo ludzi po prostu w pewnym właśnie momencie się przełamuje, bierze malucha do siebie, po czym powolutku jakby go odsuwa w sensie tej odległości. I na to dzieci też idą, że jestem w odległości bardzo, bardzo bliskiej, a później jestem przy łóżku, w łóżeczku, bardzo blisko, że można wyciągnąć rękę i malucha w każdej chwili pogłaskać, a później to łóżeczko wędruje troszeczkę dalej, później już jest na korytarzu, a później już jest w pokoju, bo tak rodzice o tym zdecydowali i wszyscy się czują bezpiecznie, więc czasami dzieci nie mogą spać, bo są za gorąco przykrywane i tutaj bardzo duża prośba do babci, dziadków, żeby i do rodziców, którzy przejmują taką formę, że te dzieci są za mocno właśnie opotulone lub są niewywietrzone pomieszczenia. Słuchajcie, czasami przychodzimy do ludzi, po prostu bucha z tych pomieszczeń i wchodzisz, od razu jesteś mokra i nie ma szansy, żeby ten maluch dobrze spał, bo nie ma tlenu najnormalniej w świecie. Więc na takie drobne rzeczy trzeba zwrócić też uwagę. Dziecko nie może spać, jak nie ma komfortu takiego pełnego. Czyli jeżeli ma pod pachą zrolowany brud, to niestety nie zaśnie, tak? Bo może go to swędzić i po prostu nie będzie spał. Tak? Czyli ta higiena w każdym fałdku, w tych myszelinkach musi być wyczyszczona i musi być pełen komfort. Jeżeli on ma za mocno zapięty pampers, że ledwo, że się tam zwymiotować mu się chce, to on nie zaśnie. Tak? Czyli zmiana może powodem niespania jest to, że po prostu pampers go uciska tak mocno,
takie
że nie
błahe
jest
sprawy.
W stanie, tak? To są tak błahe sprawy, czyli trzeba po prostu chyba znaleźć ten pełen komfort malucha. Jak go osiągniemy, to może być to powód, że on zacznie spać. No i nie mówię już tutaj o chorobach, tak? Czyli zapalenie jakiegoś pęcherza, że coś go szczypie, jakieś odparzenia, czy zatkany nos, no może być powodem, że ten maluch nie będzie spał.
No właśnie.
Pewnie okresowo.
Usypianiu i zasypianiu i poradach dla rodziców przyjechała do Gdyni Małgosia Musiał, która jest pedagogiem i prowadzi blog Dobra Relacja. Małgosia razem z Centrum Wspierania Rodziny Familion zorganizowała warsztaty i przyszło właśnie kilku chętnych rodziców, którzy szukali rozwiązania, jak pomóc tym maluchom. No właśnie, przyznali to też rodzice, że problemów jest dużo. Iwona to też przyznała, to teraz posłuchajmy, proszę.
Nasze dziecko jest cyckowe, więc mam z tym problem ja jako mama. Z tatą jest o wiele lepiej, z dziadkami nie ma w ogóle problemu. Nasza córka ma 13 miesięcy, w tej chwili już sama pokazuje, że chce iść spać na nocne spanie, a musimy troszeczkę z nią posiedzieć, ale usypia. Niestety mamy problem z budzeniem się.
W nocy się budzi po kilka razy.
Właśnie, i co wtedy?
Różnie. Czasami uda mi się ją uśpić, a czasami niestety musi iść do mamy na karmienie.
W tej chwili już na głaskanie. Staramy się nie karmić tak często, bo wiemy, że nie jest głodna w nocy, ponieważ mamy to sprawdzone z babciami. Kiedy mnie nie ma, po prostu dziecko nie jest głodne.
Dobrze, też drogi tato, opowiedz, jak ty usypiasz tą swoją córkę.
Przychodzę do sypialni, dobranoc, kładziemy się spać. Dziecko chwilę jeszcze w łóżeczku się gdzieś tam poturla, pogada sobie i kładzie się i po jakimś czasie zasypia. No czasami 5 minut, czasami 10, czasami 20 minut trzeba. Przy okazji czasami ja przysnę.
Jak to jest z tym usypianiem dzieci? Dużo osób się zgłasza i dużo osób ma problemy rzeczywiście z tym usypianiem dzieci?
Tak, mnóstwo. To jest taki warsztat, który przyciąga ludzi. I potem jak się kończy, to oni mówią, że się bardzo cieszą, bo im się wydaje, że są odosobnieni w swoich trudnościach. I zastanawiam się, co to są problemy z usypianiem, bo często to jest tak, że rodzice mają nierealne oczekiwania. Nasłuchają się, że synek sąsiadki zasypia sam w łóżeczku i wydaje mi się, że mają problem. Więc na tym warsztacie, na tych warsztatach często okazuje się, że to jest norma. Może niespecjalnie przyjemna i nie dążymy do niej za wszelką cenę, ale nic złego się w naszych rodzinach nie dzieje, nie robimy dzieciom krzywdy. Tak po prostu jest.
Czy to jest taki mit, czy prawda, czy nieprawda, że te dzieci, które są karmione piersią, to my rodzice w słuchaniu mamy większy problem z tym, że nasze dziecko zasypia samodzielnie?
Ja często słyszałam od rodziców, że oni odstawiają od piersi dziecko do lesie. Budzi w nocy. Więc nie wiem, czy jest takie przełożenie. Ja myślę, że dzieci po prostu budzą się w nocy z różnych powodów. Głównie dlatego, że chcą być blisko rodzica, wtedy czują się bezpiecznie i to jest główna przyczyna. Myślę, że karmienie piersią nie ma jakiegoś specjalnego przełożenia, bo dzieci butelkowe tak samo się budzą. Tak jest.
No właśnie, to budzenie się w nocy i karmienie piersią. Dziewczyny, co o tym myślicie? Jest jakieś przełożenie, czy nie?
No i dlaczego te dzieci się budzą jeszcze, oprócz tego, co powiedziałaś wcześniej?
Mówi się tak, że nocą tak naprawdę ten pokarm jest bardziej kaloryczny, no tak w cudzysłowie też, i że ten maluch powinien w związku z tym troszkę dłużej przespać, tak? Czyli to jest takie do 3 godzin, ale no jeżeli zasnął nam o 12, no to o 3 się obudzi i o 6, no bo tyle tam tego wystarczy. Słuchajcie, są bardzo różne dzieci i one jakąś pulę swoich jakichś genów i swojej osobowości już mają, więc my, ono nam o tym nie mówi, my jeszcze go znamy dosyć mało i w tym momencie no mamy dzieci, które będą budziły się częściej, no właśnie dlatego, że potrzebują tej bliskości, po prostu, tak, nawet najedzone, mają swoje sny. Tak, mają jakieś przeżycia, mają emocje, które dotyczyły całego dnia. I są dzieci, które po prostu, krótko mówiąc, olewają, idą spać i śpią do rana. A są dzieci bardziej artystyczne, jak ja to nazywam. I one mają taką dużą, gdzieś w tej głowie ich przeżywają, że to może powodować ich wybudzanie. I wtedy no, takie artystyczne dziecko zostawić samo sobie, to jest tak trochę... Powiedziałabym trochę nie fair, bo być może ten maluch w przyszłości i teraz jak już tak no z 23 lata to obserwuję, to widzę, że to są dzieci, które w przyszłości są architektami, malarzami, muzykami. Po prostu ta energia i ta emocja jest zupełnie inna niż osoba, która po prostu, nie wiem, coś tam innego w tym życiu robi. Po prostu.
Na przykład jest psychologiem. Przepraszam, nie mogłam się powstrzymać.
No, psycholodzy też mają bardzo bujną, mam wrażenie, wyobraźnię i tą wewnętrzną taką czułość. Tą czułość. I w tym momencie, ja myślę, zawsze sobie mówiłam, że jeżeli, jak Maciek mi nie chciał spać, to mówiłam sobie, no ale przecież do 18 on nie będzie ssał piersi, prawda? Więc takie zawsze sobie wytłumaczałam to, że no przecież do 18 nie będzie z nami spał, no kiedyś się wyprowadzi.
Tak, ja tutaj jakby bardzo Iwonę popieram w tym, bo ja też w takich trudnych sytuacjach sobie po prostu myślę, okej, popatrz, jakby Zocha ma rok, już tyle fajnych rzeczy się zdarzyło po drodze, już nawet zasypia w swoim łóżeczku, więc jeszcze rok i może już po prostu nie trzeba będzie wstawać, nie? Jakoś też mając, przez to, że mam dwójkę dzieci, to widzę, że często te rzeczy się tak w tygodniach liczą i w miesiącach. I jasne, że każda kolejna nieprzespana noc jest jak szalenie frustrująca, ale w takiej dłuższej perspektywie, no to już nie jest takie dramatyczne, no. Więc myślę, że jest też taka rada, chociaż ona nie jest bardzo wspierająca, żeby po prostu przeczekać.
Przeczekać albo na przykład tak jak u nas i to działa, bo i ja pracuję i mąż pracuje, dzielimy się po prostu tą nocą. Co dwie pobudki wstajemy. Na przykład, i jakoś tak, to troszeczkę lepiej działa.
No i to tam o siebie zadbać, tak. Skoro dziecko jest niezarządzalne, to żeby zarządzić sobą. Tak.
No naszymi wspieraczami no to są nasi dziadkowie, którzy są po prostu niezastąpieni. Jeżeli mamy ich gdzieś tutaj na miejscu, to mam wrażenie, że można się troszeczkę podeprzeć i zrekompensować sobie to jakoś w dzień, jeżeli są chętni nam pomóc, to bardzo, bardzo, bardzo wam wszystkim dziękujemy.
O, dużo, dużo, bo tutaj Magda pokazała, czy są SMS, to poczytacie sobie po audycji, bo tego jest bardzo dużo i one są bardzo długie i bardzo różne są. Pani Magda pisze teraz dla odmiany. Książka Mądrzy Rodzice pisze o nieodwracalnych zmianach w mózgu wskutek wysokiego poziomu kortyzolu u dzieci pozostawionych płacząc do zaśnięcia. Gdy dziecko już nie płacze, poziom hormonów stresu nadal utrzymuje się bardzo wysoki, a dziecko nie płacze, bo wie, że nikt nie pomoże. Pozdrawiam, pisze pani Magda.
No właśnie, ja o tym też rozmawiałam z Małgosią Musią i Małgosia też powiedziała, że absolutnie takich rzeczy robić nie można, nie wolno zostawiać dziecka płaczącego.
Jaka jest rada dla rodziców, którzy mają problem z tym usypianiem dziecka, a chcieliby jednak troszeczkę tego czasu dla siebie wieczorem wygospodarować?
Mi się bardzo podoba to stwierdzenie Searsów, autorów książki Zasypianie bez płaczu, że jeśli nie możesz zmienić przeznaczenia, to zmień nastawienie. Przeznaczeniem rodziców małych dzieci jest to, że te dzieci budzą się i wymagają opieki w nocy i wieczory mogą być trudne. Tak naprawdę to nie jest jedyny sposób na to, żeby być razem i odpoczywać. Możemy szukać innych strategii i jeżeli w naszym domu, w naszej rodzinie nie sprawdziły się jakieś metody, sposoby na to, żeby te wieczory sobie uprzyjemnić, to może trzeba się rozejrzeć za innymi tymczasowymi sposobami na doładowanie się, na zadbanie o swoją relację.
Wiele osób, które będą używać tego słowa, czyli uczy tego samodzielnego zasypiania swojego dziecka, martwi się tym, że dziecko płacze i że robi mu krzywdę.
Dziecko, które płacze w samotności, doznaje krzywdy. I warto o tym mówić i podkreślać to, że zostawianie dziecka do wypłakania, czy to przez minutę, 3, 5 czy 7, robi mu krzywdę. I w momencie, kiedy to jest stan, który się utrzymuje, przedłuża i próbujemy osiągnąć jakieś korzyści, to wywieramy bardzo niekorzystny wpływ na rozwijający się mózg dziecka, taki, który utrzymuje się przez całe jego życie, bo obumierają różne rejony, komórki w mózgu. I w momencie, kiedy dziecko doznaje pocieszenia w płaczu, to jest sytuacja, która mu nie zagraża. Ale jeżeli my zostawiamy dziecko, żeby ono się wypłakało, to jest bardzo niebezpieczna sytuacja i nie ma sytuacji, która by to usprawiedliwiła.
Jeżeli zostajemy z dzieckiem, pocieszamy, jesteśmy obok, ale dziecko dalej płacze.
Bo jeżeli to dziecko płacze coraz rozpaczliwiej i domaga się piersi czy noszenia i ta jego złość i wściekłość narasta i czujemy, że nic z tego nie będzie, trudno mi powiedzieć, czy to jest okej, czy nie, ale może warto dać dziecku to, czego się tak domaga, bo to jest dla niego ważne i przemyśleć na spokojnie, jakiej strategii innej poszukać. Ale jeżeli ograniczam nocne karmienia i dziecko pomiałkuje, popłakuje, ale przyjmuje tą decyzję, tylko wyraża też swój smutek z tego powodu, to myślę, że możemy przyjąć, że sytuacja nie jest niebezpieczna. Warto też obserwować zachowanie dziecka w ciągu dnia. Jeżeli dzieje się coś, co jest dla niego za trudne, to ono zmieni też swoje zachowanie w ciągu dnia. Może być bardziej marudne, przygaszone, takie przylepiające się do rodzica. I to już są sygnały, że może warto zweryfikować swoje założenia.
Jak śpiewa Wojciech Młynarski, choć to nie odnosiło się do usypiania dzieci, są dwie szkoły, Falenicka i Otwocka. Pani Monika o obu z nich pisze. My z pierwszą córką postanowiliśmy z mężem po lekturze książki Uśnij wreszcie nauczyć zasypiać ją samą i zostawialiśmy ją płaczącą w pokoiku. Zamykaliśmy drzwi i płakaliśmy z mężem, bo pękało nam serce. Córka w końcu się nauczyła. Z drugą już tego nie robiliśmy i do tej pory, a ma 8 lat, prosi, żeby ją trochę pogłaskać przed snem. Pierwsza córka ma 10 lat, jest bardzo samodzielna, ale ma niskie poczucie wartości. Często płacze na wyjazdach bez rodziców z tęsknoty. Druga ma duże poczucie wartości i bez problemów wyjeżdża, mimo że jest młodsza. Nie wiem, czy ta nauka usypiania miała na to wszystko wpływ. Pozdrawiam, pisze pani Monika.
To jest chyba bardzo ważny SMS. Dziękujemy za niego. Ja do tej pory pamiętam, że z mamą zasypiałam, trzymając mamę za rękę, tak do chyba 6. czy 7. Roku życia. Zawsze gdzieś ta mama musiała być obok.
Tak naprawdę na dobre spanie ma ogromny jakby wpływ poczucie bezpieczeństwa, tak, które chociaż bliskość rodzica daje. Jeżeli rodzic jest za drzwiami, płacze nawet, no dziecko tego nie czuje i nie czuje się bezpieczne i to na pewno nie będzie powodowało dobrego snu.
No i dobrych relacji, tak?
Tak.
Trudny temat.
I rzeka, temat rzeka.
No właśnie, temat rzeka. To co? Aha, właśnie, jeszcze przecież miałyśmy zapytać o to. Marta, ale jak w cudzysłowie nie zwariować od tego, że jednak wstajemy w nocy, budzimy się w nocy? Jak sobie zdać z tym radę?
Czy ja sobie myślę, że jakby w ogóle sobie pozwolić na to przede wszystkim, żeby się z tym źle czuć. W sensie, że to jest normalne, że jesteśmy wściekli, jak jesteśmy niewyspani i że nie lubimy się wysypiać. I te emocje są okej, i mamy do nich prawo. I to sobie myślę podstawowa sprawa, jak sobie do tego damy prawo i przestaniemy czuć wyrzuty sumienia dlatego, że się źle z tym czujemy, to już jest jakby krok ku temu, żeby w ogóle sytuację jakoś w miarę zaakceptować. Druga rada, już to mówiłam i przepraszam, ja wiem, że ona nie jest konstruktywna, ale to trzeba trochę przeczekać. I po prostu jakoś starać się łapać taką perspektywę, że to nie będzie trwało wiecznie. No, ale też jakby umówmy się, że coś można robić, tylko to znowu bardziej jest pewnie po naszej stronie niż po stronie dzieci, bo można by było się zastanowić nad tym, czy mój tryb życia, który ja prowadzę, wspiera mnie w wysypianiu się w sytuacjach ograniczonych warunków sennych, tak? Bo jeżeli ja usypiam dziecko, po czym do pierwszej w nocy oglądam seriale, tak jak ja na przykład czasem robię, no i potem wstaję na pierwszą pobudkę już właściwie gdzieś tam w środku tego oglądania i potem się jeszcze nie kładę i gdzieś finalnie zasypiam o drugiej, a o szóstej wstaję do pracy, no to jakby hello, ale nie jestem wyspana. Jestem co prawda naoglądana, ale wyspana nie jestem. Więc może warto sobie myśleć o tym, że jakby też, no ja mam wpływ na to, ile śpię i może trzeba się po prostu kłaść, nie trochę wiem, wcześniej. O 10:00. Szczególnie, że ten najcenniejszy sen, taka jest prawda, on jest gdzieś przed północą, czasem do pierwszej, jeżeli ktoś ma trochę przesunięty rytm dobowy, no ale ta nasza melatonina, ten hormon snu jest bezwzględny, on się po prostu wydziela lepiej przed północą, a potem słabiej, dlatego też potem i dzieci, bliżej ranka i my też częściej się budzimy i czasem trudniej nam zasnąć. No więc jakkolwiek trochę nam żal jest tego życia, które moglibyśmy prowadzić od zaśnięcia dziecka do gdzieś tam późnego wieczora, bo to pewnie jest taki moment, kiedy w ogóle możemy być sobą, tak? Właśnie sobie możemy coś obejrzeć, nie wiem, coś zjeść dobrego. Niektórzy też wtedy sprzątają, ja nie. Ale jakby ktoś chciał, to też może wtedy sprzątać. Nie polecam. To jakby pomimo tego, że jest nam żal, to proponuję po prostu poświęcić ten czas na sen. I już.
No dobra, to chyba zostawiamy ten temat usypiania i zasypiania. I przenieśmy się teraz do wydarzenia, które nas czeka, czyli tydzień godnego porodu. Iwona, Emilia, będziecie nam o tym opowiadać. Co przygotowałyście?
Tydzień godnego porodu. Jest to akcja ogólnopolska, organizowana w około 70 miast w Polsce przez Fundację Rodzić po Ludzku. Wolontariuszki z różnych miast organizują różne, bardzo różne wydarzenia, które spaja jeden temat, standardy opieki okołoporodowej. No i właśnie z Iwonką i z jej gośćmi będziemy na temat tych standardów w naszym mieście, w Gdyni, rozmawiać w przyszłym tygodniu, w czwartek o 17:00 w KOKO.
No to Iwona, opowiadaj. Czego będziemy mogli się dowiedzieć?
Postanowiłyśmy zaprosić panie położne oddziałowe z dwóch gdyńskich oddziałów położniczych. Zaprosiłyśmy panią Magdę Szafko-Lis z Kliniki Mediki oraz panią Dorotę Majewską-Kątną na taki panel dyskusyjny dotyczący właśnie standardów, które wypracowywuje się, jeszcze może do końca, może nie są jakieś wypracowane, ale wypracowywuje się w Gdyni. Myślę sobie, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie, aczkolwiek nie zamierzamy się boksować, tylko pracować nad tym, aby pokazać, jak bardzo po pierwsze ważne są te standardy, jak mamy wielkie oczekiwania pacjentki w stosunku do położnych i co możemy na dzień dzisiejszy jako położne zaoferować. Może coś, co jest już wdrożone, a jeszcze niektóre panie nie wiedzą. I myślę sobie, że to będzie bardzo, no takie bardzo konstruktywne spotkanie. Także wszystkie panie w ciąży zainteresowane, może panie, które chciałby nam coś jeszcze dodać, podpowiedzieć, bo ono ma być taką pracą właśnie różnych osób, i położnych, i kobiet zainteresowanych porodem, co chciałyby wprowadzić, czego oczekują i co na dzień dzisiejszy mamy w danym szpitalu. No, mamy dwa oddziały, w związku z tym możemy bardzo szeroki wachlarz tych ofert i tych standardów opowiedzieć i zaoferować. Także razem z Emilką czekamy na Państwa w KOKO 10 o godzinie 17. Serdecznie zapraszamy.
Spotkanie jest bezpłatne.
Oczywiście. Oczywiście.
A jakieś zapisy obowiązują, czy można po prostu przyjść?
Nie, można po prostu przyjść.
Super, w takim razie
może będą jakieś niespodzianki.
A może.
Tak jak zawsze na naszych spotkaniach.
Myślę, to jeszcze będą. Jedna impreza, na którą obiecałyśmy, że Państwa zaprosimy. To są już takie cykliczne targi. Będę mamą w sklepie Mama i ja w Gdańsku w ramach wydarzenia, które rozpocznie się już w najbliższy piątek i potrwa do niedzieli. Będzie można na przykład wykonać bezpłatne badania KTG, będą też porady i rozmowy ze specjalistami. Można będzie wziąć udział w pokazie pierwszej kąpieli noworodka, a także dowiedzieć się, jak wygląda pierwsza pomoc niemowlęciu i właśnie noworodkowi. Oprócz tego zaplanowano także ciekawe wykłady, na przykład o metodzie uśmierzania bólu porodowego TENS i wiele, wiele innych oczywiście szczegóły, bo na pewno Państwo są ciekawi, znajdą Państwo na stronie sklepu Mama i ja, Radio Gdańsk, ma patronat nad tą imprezą, dlatego serdecznie zapraszamy. I chyba pora się pożegnać. Co za tydzień, to na razie nie zdradzamy.
Nie, przygotowujemy się, więc proszę zaglądać na naszego fanpage'a, tam na pewno zdradzimy, o czym będziemy mówić.
Dziękujemy Państwu za wszystkie SMS-y, których jeszcze jest wiele, wiele więcej. Zaraz pójdziemy, wszystkie poczytamy.
Macie bogatą lekturę.
A no właśnie.
Będziemy czytać. Kolejne. I szukać.
Porady. I nagradzać oczywiście, tak jak wspomniałyśmy. Jeszcze oczywiście trzeba przedstawić naszych gości.
Tak.
Magda, już chyba znasz na pamięć.
Tak, znam na pamięć oczywiście. Nasza ulubiona pani położna, czyli Iwona Guć, Emilia Łowkiel, klub Rodzice Naturalnie i Marta Borkowska, Bierć, psycholog.
Były z nami Magda Świerczyńska, Dolot, Magda Monasterska, Tomasz Olszewski. Dziękujemy. Mamy w mieście w Radiu Gdańsk. Wracamy do Państwa za tydzień po 13:00.